Gość dnia Radia Gdańsk.
A w studiu już Małgorzata Bielank, pomorska kurator oświaty, a rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Kurator.
Dzień dobry.
W ubiegłym tygodniu zakończyła się kontrola prowadzona przez Pomorskie Kuratorium dotycząca programu Zdrowe Love obowiązującego w gdańskich szkołach. W ilu szkołach ta kontrola była prowadzona?
Kontrolę prowadziliśmy w 8 szkołach. Była to odpowiedź na wniosek jednej z radnych, pani radnej Rady Miasta Gdańska, że w 12 szkołach, tak podała w swoim wniosku, realizowane są zajęcia z programu Zdrowe Love, znanego programu już od jakiegoś czasu i mającego złą sławę tutaj w rejonie programu. Wniosek dotyczył realizacji tego programu niezgodnie z zapisami artykułu 86 ustawy Prawo oświatowe.
Czyli o czym mówi ten artykuł?
Artykuł mówi wprost, że zajęcia realizowane w szkole, które odbywają się poza podstawami programowymi czy poza przyjętym planem nauczania, które w szkole są postawione do realizacji, powinny przede wszystkim odbywać się za zgodą, za wyraźną zgodą dyrektora szkoły, po uzgodnieniu realizacji tych warunków z Radą Szkoły, jeżeli istnieje, i Radą Rodziców.
I jakie są wnioski po tej kontroli?
Panie redaktorze, wśród kontrolowanych 8 szkołach na 12, dlaczego nie kontrolowaliśmy 12, już dopowiadam, 12 szkół? Ponieważ jedna z tej grupy szkół nie istnieje, została zlikwidowana uchwałą Rady Miasta
z
1 września 2019 roku. Natomiast 3 szkoły to są szkoły niepubliczne i tam zapis artykułu 86 tych szkół nie dotyczy, po prostu nie działają tam rady rodziców. A kontrola miała sprawdzić, czy rodzice, rada rodziców, czy rada szkoły wyraziła zgodę na realizację zajęć w szkołach. Więc na 8 szkół, które kuratorium kontrolowało, można powiedzieć, że tylko w 3 szkołach ten program był realizowany. Natomiast 3 szkoły czekają na odpowiedzi od rodziców, na zgody poszczególnych rodziców, bo też taki warunek został postawiony.
Tamtego programu nie ma jeszcze.
Ten program jeszcze w tych 3 szkołach, o których mówię, nie jest realizowany. Natomiast w 2 szkołach są jeszcze w trakcie, są zajęcia w trakcie realizacji.
Czyli to wygląda na to, że zainteresowanie tym programem nie jest zbyt wielkie.
Panie redaktorze, ja sprawdziłam dokładnie, jak wyglądało w ubiegłym roku to zainteresowanie programem i w tym roku. Zapytałam dyrektorów szkół poprzez wizytatorów wszystkich szkół ponadpodstawowych o realizację tego programu zarówno w obecnym roku szkolnym, jak i w poprzednim. I wyniki są takie, że w poprzednim roku szkolnym wzięły udział 4 szkoły publiczne, ja tu podkreślam publiczne, bo te szkoły pytaliśmy. I w tym roku szkolnym 5 szkół realizowało bądź realizuje program. Inne szkoły deklarowały, niewielka grupa tych szkół deklarowała, że oczekuje na odpowiedź rodziców, na zgody rodziców i od tego dyrektorzy uzależniają wyrażenie swojej zgody na prowadzenie tego programu w szkołach. Ja tutaj tylko chcę zaznaczyć, że program Zdrowe Love, może nie wszyscy słuchacze to wiedzą czy orientują się, został wprowadzony przez miasto Gdańsk i został przez miasto Gdańsk sfinansowany, jak również zajęcia realizowali edukatorzy zewnętrzni, firma zewnętrzna.
Zewnętrzna firma wynajęta przez miasto.
Oczywiście i miasto podpisało z tą firmą, nie tak jak pan wiceprezydent miasta mówił, chyba w poprzednim tygodniu, czy jakiś czas temu, przez osobę fizyczną, tylko przez firmę edukacyjną.
Firma edukacyjna.
I dlatego kuratorium może sprawdzić realizację tego programu na podstawie artykułu 86 ustawy Prawo Oświatowe.
A czy kuratorium wie, ilu uczniów uczestniczy w zajęciach z tego programu?
Tak. W ubiegłym roku ja zrobiłam sobie zestawienie, ale zdaje się, że pamiętam tę liczbę. W ubiegłym roku szkolnym w 4 szkołach publicznych uczestniczyło 114 uczniów. Natomiast w tym roku szkolnym do tej pory uczestniczyło 139 uczniów z 5 szkół, tak jak wspomniałam. Jest to 1,42% uczniów szkół ponadpodstawowych.
Czyli niewiele, a to może nie ma po co kruszyć kopii nad tym programem.
To rzeczywiście jest niewielka liczba, ponieważ z tego, co zapoznawałam się z programem, a dość wnikliwie go przeanalizowałam, było założenie, że ten program dotrze do minimum 30% uczniów. Program, tak jak słyszymy i wiemy, jest realizowany już drugi rok i tak naprawdę w roku 2020 ma się zakończyć. Stąd być może w tej chwili jest jakieś większe zainteresowanie ze strony miasta, by ten program jednak zrealizować w szkołach, bo skoro do tej pory uczestniczy tylko 1,42% uczniów, a założenie było, że minimum 30% uczniów, to rozumiem, że miasto tutaj dokłada jakichś starań, żeby te zajęcia skutecznie przeprowadzić. Natomiast zainteresowanie jest rzeczywiście niewielkie. Natomiast nawet w szkołach, które kontrolowaliśmy, w 2 szkołach dyrektorzy przeprowadzili wśród rodziców ankiety, które pokazały różne oczekiwania rodziców i wobec szkoły. I tylko dwoje rodziców ze 105 rodziców zauważyło, że edukacja seksualna dla nich jest ważna i chcą, żeby ich dzieci w programie uczestniczyły. Natomiast zauważyli również, że chcą innych aktywności dla swoich dzieci, że dzieci zainteresowane są generalnie nauką szeroko rozumianą, innymi tematami, a edukacja seksualna jest realizowana przez rodziny, przez rodziców, do czego rodzice mają święte prawo, zarówno konstytucyjne, jak i ujęte czy zawarte w innych aktach prawnych, międzynarodowych również.
A jak wiadomo, program jest szkolny tak przeładowany, że dzieci często nie mają czasu na nic poza tymi podstawowymi swoimi obowiązkami. Ale ja spytam, bo część młodych ludzi 2 tygodnie temu zorganizowała taką konferencję pod Urzędem Miasta wspierającą ten program. Jak pani to ocenia?
Tak, ta konferencja we mnie jako kuratorze oświaty wzbudziła dosyć, myślę, że ważne refleksje. Zasmuciła mnie.
Dlaczego?
Ponieważ pomyślałam, że konferencję, tak jak media donosiły, zwołała jakaś tam mniejsza czy większa grupka młodzieży 15-letniej. Pomyślałam w tym czasie, że w tym czasie młodzież powinna być w szkole, realizować swój obowiązek szkolny, obowiązek nauki.
A to tak myśli pani jak nauczyciel.
Jestem nauczycielem i mówię jak nauczyciel, bo inaczej nie można. Po prostu to są fakty. Młodzież w godzinach nauki powinna być w szkole. Bardzo cenne jest to, że młodzi ludzie angażują się w życie, które ich dotyczy i w życie społeczne. Ale warto zauważyć, że obszarem takiej aktywności społecznej młodzieży są szkoły. Uczeń niepełnoletni może wyrażać swoje zdanie na każdy temat, również na temat programów edukacyjnych, ale na terenie własnej szkoły, będąc aktywnym na przykład w samorządzie uczniowskim. A więc, tak jak powiedziałam, młodzi ludzie w tym czasie powinni po prostu być w szkole. Rodzice też powinni zadbać o to, żeby ich dzieci w tym czasie byli w szkole, a nauczyciele i dyrektorzy zainteresować się właśnie, czy są uczniowie w szkole, a jeżeli nie, to dlaczego ich nie ma i gdzie są?
Czyli nie powinno dochodzić do takich sytuacji i z jednej, i z drugiej strony.
Panie redaktorze, to tak jak mówię, młody człowiek może wyrażać swoje stanowisko. To jest cenne, natomiast są odpowiednie obszary, odpowiednie miejsca, gdzie powinien to robić. To nie jest osoba dorosła. Za te dzieci, jeszcze przepraszam, młodzież, ale 15-letni młody człowiek to jeszcze dziecko, za dzieci odpowiadają rodzice. I to oni decydują, tak jak kiedy rozmawiamy chociażby o tym programie gdańskim, to oni decydują, czy ich dziecko, ich syn, ich córka ma uczestniczyć w tym programie, może uczestniczyć, czy też nie.
Może zostawmy na chwilę Gdańsk. Miasto Słupsk przekazało ponad 42 tysiące złotych na projekt, w ramach którego setkom uczniów zainstalowano na smartfonach aplikację mobilną Twój podręczny edukator seksualny. Kuratorium zajmuje się także tą sprawą?
To jest informacja, która dotarła do kuratorium taką drogą oficjalną w zasadzie w ostatnich dniach, ponieważ Stowarzyszenie Ordo Iuris napisało, skierowało taką informację do Pomorskiego Kuratora Oświaty. Natychmiast po zapoznaniu się, takim wstępnym zapoznaniu się z informacjami, skierowałam pismo do pani prezydent miasta Słupska z prośbą o pilną odpowiedź, czy odpowiedzi, bo zadałam dość dużo pytań pani prezydent w związku z tym programem, który zdaje się nosi tytuł Młodzieżowi Edukatorzy Seksualni. Taką odpowiedź dość enigmatyczną otrzymałam następnego dnia.
Pani, co z niej wynika?
Niewiele na razie. Pani prezydent odpowiedziała, że owszem, taki program był realizowany od września do końca grudnia 2019 roku w słupskich szkołach ponadpodstawowych i podstawowych również, bo dotyczy akurat w Słupsku ten program dotyczy również uczniów 14-letnich, więc dotyczy uczniów starszych klas, tak, 8 klasy szkoły podstawowej. Dołączyła przykładowe scenariusze zajęć, które w tej chwili są przeze mnie i przez pracowników kuratorium dość wnikliwie analizowane i zostaną podjęte kolejne działania. Do pani prezydent kieruję dzisiaj kolejne pismo o uszczegółowienie odpowiedzi, zwłaszcza w zakresie tej mobilnej aplikacji, którą młodzież mogła, czy też może, ja tej wiedzy jeszcze nie mam, mam nadzieję, że uzyskam od pani prezydent, tej aplikacji, którą mogła sobie założyć na smartfony. Zdaje się, że nie tylko młodzież, która, ale podkreślam, zdaje się, bo tutaj będę pytała również dyrektorów szkół słupskich, w jaki sposób młodzież tę aplikację mogła pobrać, czy ona była dostępna dla całej młodzieży, nie tylko tej, których, czy tych młodych ludzi, których rodzice wyrazili zgodę na realizację czy udział w programie, bo sprawa również dotyczy bloku, realizowanego bloku tematów w szkołach, więc tutaj będziemy pytać i miasto, i panią, dyrektorów szkół, czy rodzice wyrazili zgodę na udział ich dzieci w tych zajęciach, bo tak jak podkreślam, mają do tego najświętsze prawo. To rodzic decyduje o tym, w jaki sposób i czego ma uczyć się ich dziecko, zwłaszcza, że to nie są zajęcia ujęte w podstawach programowych i zdaje się ani ujęte w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym, które zawsze mają prawo, czy wręcz zadanie rodzice, Rada Rodziców akceptować i przyjmować do realizacji. Więc tam sprawa tego programu słupskiego wymaga jeszcze wnikliwej analizy również przez Kuratorium Oświaty i wtedy będziemy wyciągać wnioski.
Tak jak pani mówi, rodzic decyduje, ale to dzieci sobie często same aplikacje różne na smartfony instalują. Ale na koniec jeszcze spytam o rzecz, która pewnie wszystkich interesuje. Koronawirus jest coraz bliżej granic Polski. Czy może się zdarzyć, że pomorskie szkoły będą zamknięte?
panie redaktorze, wszystko się może zdarzyć w życiu. Nie wykluczamy takich sytuacji, oby to nie nastąpiło z powodu koronawirusa. Natomiast pomorskie szkoły są przygotowane do takiej sytuacji. Nie dalej niż w piątek mieliśmy, pracownicy kuratorium mieli szereg spotkań z dyrektorami szkół na terenie całego województwa pomorskiego. Odbyło się 17 takich spotkań. Ja również spotkałam się z dyrektorami w Tczewie, gdzie przekazywaliśmy rekomendacje ministra edukacji narodowej, czyli mówiliśmy o tym, dość ogólnie oczywiście, ale też odsyłaliśmy do źródeł szczegółowych. Mówiliśmy o tym, jak powinni dyrektorzy i nauczyciele, rodzice, uczniowie postępować w sytuacji, którą mamy obecnie. Szczegółowe informacje, o których mówię, zawarte są w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, jak również tutaj gdańskiego, pomorskiego sanepidu, więc odsyłam również na strony internetowe tych instytucji, czyli sanepidu, na strony internetowe Kuratorium Oświaty w Gdańsku, jak również na stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdzie informacje są podawane na bieżąco.
Czyli szkoły są przygotowane, ale oby do takich sytuacji nie doszło. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Gość dnia Radia Gdańsk.